Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?
14 minut po godzinie 14. Karolina Kamińska. Zapraszam na audycję. Szkoła, zajęcia pozalekcyjne, korepetycje i nauka języka obcego. Tak wygląda plan przeciętnego ucznia. Jak uchronić dziecko przed zmęczeniem? Czy w zabieganej codzienności jest jeszcze czas na nudę i bycie samemu ze sobą? Kiedy warto odpuścić się swoim pociechom i pozwolić samemu decydować o czasie wolnym? W studiu Radia Zachód pojawiły się dwie ekspertki. Psycholog dziecięcy Agata Łopato, Fundacja Black Butterflies. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I psycholog Marta Lubieniecka-Witkowska, poradnia psychologiczna w Sulechowie.
Dzień dobry.
Gdy dziecko idzie do szkoły dla jego dobra, rodzice zapisują je także na zajęcia dodatkowe. Nakładanie na kilkulatka zbyt wielu obowiązków może wręcz zahamować jego rozwój. To, jakie zajęcia dodatkowe rodzic wybierze dla dziecka, powinno zależeć od wieku, predyspozycji, a także od tego, jak do tej pory był zorganizowany jego czas. Jak, drogie panie, obserwujecie, rzeczywiście ten czas maluchów, mówię tutaj zarówno o dzieciach, jak i osobach już, które chodzą do szkoły, jest wypełniony po brzegi? Rodzice starają się zagospodarować praktycznie każdy moment?
Jak najbardziej. Wydaje nam się, jak już przed chwilką dyskutowałyśmy, że aktualnie dzieci zupełnie nie mają czasu na nudę, na to, żeby być samym ze sobą, żeby poznać siebie, żeby rozpoznać samemu swoje zainteresowania, żeby mieć czas właśnie się ponudzić. Ponieważ wychodzą rano do szkoły, wracają, są zajęte lekcjami, następnie jedne zajęcia pozalekcyjne, drugie, kolejne i ten czas tak naprawdę do wieczora, do późnego wieczora jest zajęty.
No to chciałabym zadać takie pytanie, może przewrotne troszeczkę, czy zajęcia pozalekcyjne są po prostu dziecku potrzebne?
Myślę, że nie każdemu dziecku na pewno. A z drugiej strony też mam wrażenie, że ta dyskusja się tak toczy, tak? Czy wozić, czy nie wozić i że tyle tych lekcji, że tak mało czasu. Natomiast trochę też sami rodzice tak wpadają w błędne koło, że skoro wszyscy w klasie chodzą na korepetycje z angielskiego, to moje dziecko też musi. Na pewno sobie warto odpowiedzieć na pytanie, czy nawet nie czy moje dziecko powinno, ale czy ono chce, czy ja chcę, żeby się w tym kierunku rozwijało. Czy jest taka potrzeba?
Kiedy podjąć taką decyzję, że dziecko już jest na tyle dojrzałe, żeby korzystać z zajęć, nie powiem nawet pozalekcyjnych, ale poza przedszkolem, żeby zapisywać je na dodatkowe zajęcia, na przykład naukę języka obcego, bo bardzo modne jest to, żeby uczyć dzieci już od najwcześniejszych lat innych języków?
Myślę, że przede wszystkim trzeba słuchać samego dziecka, ponieważ ono bardzo często samo nam wyartykułuje, że ono chciałoby coś robić dodatkowego po przedszkolu, tak? Być może będzie to motywowane tym, że inne dzieci też jeżdżą, tak? Natomiast koniec końców to dziecko wykaże taką motywację wewnętrzną do tego, żeby jeździć na takie dodatkowe zajęcia. Czy to będzie język angielski, czy to będą zajęcia taneczne, cokolwiek, tak? Powinniśmy przede wszystkim dziecko słuchać. Czy okres przedszkola to już taki czas na to, żeby na zajęcia dodatkowe posyłać? To już chyba jest kwestia mocno dyskusyjna, tak? To przede wszystkim też zależy od dziecka samego.
Ja bym powiedziała może tak przewrotnie, kiedy dziecko nie jest gotowe. I kiedy na pewno trzeba by się zastanowić, dla kogo ja tego biednego przedszkolaka czasem na ten balet angielski i jakieś 1000 zajęć dodatkowych wożę.
A jakie symptomy będzie dawało nam dziecko, które chce pokazać, że jednak no to nie jest to, a może chce po prostu sprawić przyjemność rodzicom, bądź boi się powiedzieć, że nie do końca sprawia mu to frajdę?
Pierwszym takim symptomem jest to, że dziecko po prostu na te zajęcia nie chce jechać. I przyjeżdżamy na przykład do przedszkola, tak, mówimy, no to słuchaj, kochanie, tak, dzisiaj jest wtorek, jedziemy na balet, na co dziecko mówi nam bardzo często jeszcze takie małe, bardzo otwarcie, że a czy musimy tam jechać, że ja bym wolał być w domu. Mhm. Starsze dzieci mogą robić jakieś uniki różne, tak, że a to może ja dzisiaj nie pójdę, a to może w przyszłym tygodniu, a nie mogłabyś zadzwonić, a mam dużo lekcji. Nie mówię już nawet o takich skrajnych, tak, przypadkach, gdzie dzieci zgłaszają takie psychosomatyczne objawy, tak, bóle brzucha, a mamo, ja się źle czuję, a się zatrułem, a czy ja tam, że nie wiem, mogę zemdleć, tak, że na tej sali jest duszno. Warto z takim dzieckiem na pewno wtedy porozmawiać, z jakiego powodu nie chce tam być. Czy to jest kwestia przemęczenia, czy to jest kwestia tego, że te zajęcia go nie interesują, czy to jest kwestia grupy, która na przykład jest nieodpowiednia, czy to jest kwestia prowadzącego. zawsze zacząć najlepiej od rozmowy z dzieckiem.
W jaki sposób znaleźć taki złoty środek, taki balans? Bo z jednej strony wiemy, że często dzieci po pierwszych zajęciach mogą się po prostu nie zaaklimatyzować na nich i potrzebują troszeczkę czasu. Może te pierwsze nie do końca będą trafione. A gdzie jest ta granica, kiedy możemy pozwolić dziecku powiedzieć, nie, ja na te zajęcia po prostu chodzić nie chcę?
Ciężkie pytanie. Natomiast wydaje mi się, że 3-4 zajęcia to już na pewno jest taki czas, że można coś takiego stwierdzić, bo będziemy po dziecku widzieć, czy ono z chęcią tam jedzie, czy jest zadowolony, uśmiechnięty, szczególnie u takiego malucha. Natomiast troszeczkę więcej czasu dałabym takiemu nastolatkowi, tak? Który, wiadomo, wolałby sobie wyjść z kolegami na podwórko, bądź też siedzieć przed komputerem w wirtualnym świecie. I tutaj faktycznie te kilkanaście spotkań byłoby w porządku, szczególnie jeżeli one są dwa razy w tygodniu.
Czy pozwalamy dziecku podejmować decyzje i ponosić tego konsekwencje, jeżeli mówi nie, nie chce chodzić na przykład na jakieś zajęcia?
Moim zdaniem zdecydowanie tak. Zwłaszcza, że jako rodzice też w takim współczesnym świecie mamy takie oczekiwania wobec dzieci, że jak będą starsze, to będą świadomie podejmować decyzje i za siebie odpowiadać i że takich wyprowadzimy w ten dorosły świat takich odpowiedzialnych. Gdzieś się muszą tego nauczyć. Najlepiej jak się tego nauczą w domu i najlepiej jak się tego zaczną uczyć jak najwcześniej. To, w czym dziecko, niezależnie od tego, czy przedszkolak, czy szkolniak, czy nawet licealista, może potrzebować pomocy, to jest to, żeby te konsekwencje przedstawić.
Czyli co zrobić?
Czyli na przykład porozmawiać o tym, jakie są bezpośrednie konsekwencje, tak? Że nie będziesz się spotykał z tymi kolegami, z którymi grasz w piłkę, jak z tej piłki zrezygnujesz, bo tylko tam się widujecie. Konsekwencje takie dalsze. Tak, że jak za tydzień zmienisz zdanie, to ja już prawdopodobnie
drugi raz cię
na te zajęcia nie zapiszę. I konsekwencje takie dalsze, że jeśli zrezygnujesz na przykład ze szkoły muzycznej na tym poziomie, nie dojdziesz, tak, już nie pójdziesz jakąś określoną ścieżką kariery, nie wiem, nie wystąpisz w turnieju, jeśli zrezygnujesz teraz ze szkoły tańca. Natomiast to, co myślę też dla rodziców jest czasem bardzo trudne, to jest to, żeby zaakceptować, że dziecko faktycznie może to wyobrażenie na temat tego, jak fajnie spędzać czas, mieć inne niż my.
Jeszcze nadal pokutuje taki stereotyp, że rodzice przekładają swoje aspiracje na swoje pociechy, twierdząc czy argumentując to w ten sposób, że ja tego nie miałem, tak? Nie miałem takiej możliwości.
Tacy młodzi rodzice aktualnie, to wydaje mi się, że to troszeczkę inaczej wygląda, bo my już jesteśmy takim pokoleniem, które właśnie jeździło na te zajęcia dodatkowe, tak? Mieliśmy jedną szkołę muzyczną, szkołę tańca, różnego rodzaju języki i raczej chyba myślimy w ten sposób, że skoro ja potrafiłem, ja mogłem to pogodzić wszystko, to moje dziecko również będzie mogło i będzie potrafiło i my też widzimy, ile korzyści to niosło. Natomiast znowu pojawia się takie pytanie, czy warto, tak? Musimy też zwrócić uwagę, czy my byliśmy zadowoleni. Ja sama chodziłam do zwykłej szkoły, do szkoły muzycznej, do szkoły tańca, na język angielski i te zajęcia faktycznie miałam od samego rana do późnego popołudnia. I powiem szczerze, że nie zawsze z uśmiechem stawałam rano i szłam do kolejnej szkoły pisać kolejny sprawdzian czy kartkówkę. I wiem, że ja na pewno z moim dzieckiem w ten sposób postępować nie będę chciała. Tak? Troszeczkę tego czasu wolnego, takiego do bycia samemu, do poznania siebie, do tego, żeby wyjść na podwórko, pobiegać z kolegami, czy nawet ponudzić się na kanapie z książką. Po prostu taki czas trzeba zapewnić dziecku, tak? Do tego, żeby być razem z rodziną, bo tego czasu nawet dla rodziny jest coraz mniej.
Ja myślę, że też to, czego chcemy nauczyć dzieci, to jest sztuka wyboru, tak? I podejmowanie decyzji. I o ile jeszcze na poziomie, jak się bardzo postarać, takie dziecko w młodszym wieku szkolnym, faktycznie można, tak? Wozić i na tańce, i na sport, i na języki, to w pewnym momencie to się po prostu tak nie da. Nam jest trudno, jako rodzicom mam wrażenie, często właśnie taką decyzję podjąć, tak? Czy no dobrze, to wybierzemy jedne zajęcia w tygodniu, ale co to ma być? Bo tutaj czytamy, że dziecko, tak, rozwój jest muzyczny, bardzo ważny. Tutaj zaraz czytamy drugi artykuł, że języków trzeba się zacząć uczyć, tak, jeszcze w żłobku.
I to nie jeden, a najlepiej żeby dwa albo więcej.
Tak, a że w ogóle chiński to jest język przyszłości, tak, i w takim razie, czy moje dziecko nie będzie przegrane na starcie, jak już w przedszkolu, tak, nie zacznie. To jest bardzo trudne, ale z czegoś trzeba zrezygnować.
Tak, ale chyba ten wybór powinniśmy też pozostawić w dużej mierze, wydaje mi się, dzieciom. Tak, żeby one same potrafiły i mogły i chciały dokonać takiego wyboru, czy właśnie chce jeździć na ten język.
Ja myślę, że taką idealną sytuacją jest, kiedy rodzic stwarza taką przestrzeń w domu do tego, żeby dziecko podjęło decyzję. No my, wiadomo, tym młodszym musimy tutaj trochę te argumenty dostarczyć, tak? Właśnie pokazać, z czym to się wiąże i jakby co będzie dalej. No i się z tym wyborem pogodzić.
Tak, ale fajnie jest dać wybór, tak? Przedstawić dziecku, nawet pójść z nim na jakieś zajęcia różnego rodzaju, żeby ono mogło poznać od środka, jak to wygląda i dopiero później, żeby podjęło decyzję, co mu się najbardziej podoba i jakby w co chciałby zainwestować swój czas.
Do jakiego momentu eksperymentujemy? Idziemy na jedne zajęcia, idziemy na drugie zupełnie inne. Okazuje się, że po trzech jest to, mówiąc kolokwialnie, nie wypałem, więc proponujemy tym razem plastykę, następnym razem balet. Czy szukamy tej pasji, tego zainteresowania, troszeczkę mówiąc, na siłę, czy w pewnym momencie warto po prostu odpuścić i dać dziecku po prostu się rozwijać?
Ja bym powiedziała, że postępujemy z dzieckiem tak, jakbyśmy chcieli, no raz, żeby z nami postępowano, a też tak, jakbyśmy się zachowali w stosunku do siebie, tak? Czy jak powiedzmy szukam jakichś zajęć sportowych, tak? Dla siebie i pójdę na trzy i żadne mi się nie podoba, no to stwierdzę, że dobra, to już na czwarte mi szkoda czasu, wybiorę z tych, czy będę szukała, dopóki nie znajdę, tak? I skoro sobie bym dała takie prawo, żeby szukać, dopóki nie znajdę swojej pasji, to dlaczego dziecku mówię, że ma zdecydować, masz
tych
to
trzech,
i to?
Które są już.
Tak, i nic więcej nie będzie, bo mi się już nie chce jeździć.
Z drugiej strony, no pytanie jest takie, czy nie warto na początku usiąść z dzieckiem i też troszeczkę sprecyzować i zawęzić, tak? Bo tych zajęć dodatkowych, rozwijających jest cała masa, tak? I to nie znaczy, że teraz musimy od jutra iść i przetestować wszystkie, tak? Tylko możemy porozmawiać z dzieckiem i chociażby do tych kilku zawęzić, nie? I wtedy ono
myślę,
może
że
samo...
porozmawiać z dzieckiem i w ogóle nawet też porozmawiać w rodzinie, tak? Żeby te zajęcia, żeby zajęcia miały sens, to raz, że dziecko musi chcieć na nie chodzić, a dwa, że one nie mogą utrudniać też naszego rodzinnego życia, tak? Jak wybiorę zajęcia, które będą na drugim końcu miasta, bez szatni, gdzie rodzice mogą zaczekać, tylko będę musiała czekać w samochodzie, tak? Pod budynkiem. Jak to będzie akurat taki dzień, gdzie wiem, że dłużej zostaje w pracy, a nie wiem, starsze czy młodsze dziecko, tak, jeszcze też ma coś innego, to jestem absolutnie przekonana, że za miesiąc to mi się samej tam nie będzie chciało jeździć i będę tylko tak podpytywać, tak, a może ten basen to ci się tak bardzo nie podoba.
A no właśnie, czy rodzice też nie mają trochę z tym problemu, że często decydują się, tak jak panie wspomniałyście, wozić dziecko na drugi kraniec miasta, poświęcać mnóstwo czasu i później wstydzą się, żeby z tego się wycofać, tak? Bo z jednej strony oczywiście zadowolenie dziecka, jakby no, to stawiamy na szali wyżej. Ale często też boimy się zrezygnować, żeby nie zostać potępionym na przykład przez środowisko rodziców, że no jak to, tak? No dziecku się podoba, są zajęcia, a my nie wozimy, tak? My jakby no, nie oddajemy tej cząstki siebie.
Dlatego myślę, że tutaj bardzo ważnym etapem, takim niedocenianym jest ten cały proces, który jest w ogóle przed samymi zapisami na zajęcia. Żeby właśnie pójść na te lekcje próbne, przemyśleć, tak, całą organizację,
logistykę
rodziny, plan i wybrać na przykład dni tygodnia, w których mamy czas jako cała rodzina na to, żeby dziecko jedno i drugie mogło pójść na jakieś zajęcia dodatkowe. I ile tego faktycznie może być, żeby nie wpaść w taką pułapkę, że to jeszcze tu, to jeszcze tu, bo tu Kasia chodzi, tutaj Zuzia chodzi i...
Czy jeżeli mamy zajęcia w szkole, tych zajęć bez wątpienia nie brakuje uczniom, czy jeszcze percepcja, umysł dziecka jest w stanie wchłonąć dodatkową naukę języka obcego wieczorem, po południu? Czy jest jakiś pewien limit, który no niestety powoduje, że te zajęcia będą przede wszystkim nieefektywne, a z drugiej strony nasza pociecha będzie sfrustrowana, że nie wychodzi i nie spełnia oczekiwań rodziców? Czy może lepiej po prostu postawić w takiej sytuacji na rozwój pasji takich kompletnie niezwiązanych ze szkołą? Sport, plastykę, zajęcia, które dadzą taką pewną odskocznię i takie doładowanie.
Wydaje mi się, że jeżeli będziemy posyłać dziecko na język angielski o godzinie 19 bądź 20, czy nawet takiego nastolatka, to te zajęcia nie będą efektywne, tak? Ponieważ o tej porze, po 8 godzinach w szkole, po odrobieniu lekcji, no dziecko nie jest w stanie przetwarzać tak dużej ilości informacji, jaką na przykład przetwarzałoby z rana, bądź też w godzinach popołudniowych. Także jeżeli chcemy dziecko zapisać na zajęcia takie, które są tożsame z zajęciami szkolnymi, to róbmy to raczej w godzinach popołudniowych, tuż po szkole na przykład, tak? Mhm. Natomiast jeżeli mówimy o zajęciach takich rozwijających zainteresowania, zajęciach sportowych, tanecznych, to one jak najbardziej późnym popołudniem mogą się odbywać i zupełnie nie będzie miało to żadnej szkody, nie? Dla dziecka wręcz przeciwnie.
Zachęcamy oczywiście do udziału w naszej audycji słuchacze. Dziś rozmawiamy o zajęciach pozalekcyjnych, jakie proponowane są naszym pociechom, czy ta ilość jest zbyt duża, w jaki sposób przede wszystkim planować dzień naszego malucha, naszego ucznia, żeby przede wszystkim te zajęcia były efektywne, ale z drugiej strony sprawiały mu także radość. W studiu Radia Zachód przypomnę dwie panie ekspertki, psycholog dziecięcy Anna Łopato, Fundacja Black Butterflies, psycholog Marta Lubienicka-Witkowska, poradnia psychologiczna w Sulechowie. Witam po przerwie.
Dzień dobry.
Jak to jest z tym odrabianiem zajęć? Bo to temat, który także gdzieś pojawił się w trakcie naszej dyskusji. Wiadomo, że tego uniknąć nie możemy już na pewnym etapie. I często jest tak, niestety, że rodzice, chcąc mieć pewność, że nasza pociecha dobrze odrobi wszystkie lekcje, które są zadane, spędzają z nim czas praktycznie od początku do końca. Panie to też obserwują? Taki brak samodzielności wśród maluchów?
Nie wiem, czy nazwać to faktycznie brakiem samodzielności. Dla dziecka na pewno jest to bardzo wygodne. Jeżeli od samego początku rodzic faktycznie zasiada i wspólnie z dzieckiem odrabia te lekcje, to po pierwsze on, rodzic, bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie tych lekcji, tak? Ta odpowiedzialność schodzi z dziecka, on do tych lekcji wówczas podchodzi bardziej na luzie, bo wie, że gdzieś tam rodzic siedzi, rodzic sprawdzi, rodzic zawsze zaglądnie.
Będzie wiedział, że jest dodatkowa praca domowa, tak?
I jak najbardziej, tak? Także wydaje mi się, że tutaj rodzice mocno powinni na to zwrócić uwagę, czy oni takiego zachowania nie nauczyli już swojego dziecka, tak? Mhm. Wydaje mi się, że owszem, wytłumaczyć niejasne kwestie jak najbardziej potrzeba, tak? Szczególnie że no w klasie, w trakcie lekcji, w szkole, no bywa różnie, tak? Nie wszystkie jakby tematy, nie wszystkie problemy mogą być przez nauczyciela wyjaśnione. I wtedy owszem, jeżeli dziecko potrzebuje takiego dodatkowego wyjaśnienia w domu, wyjaśnijmy. Natomiast klepanie 10 na przykład zadań z matematyki razem z dzieckiem, uważam, że nie ma takiej potrzeby, tak?
Dajmy czyli wystarczy dziecku wytłumaczyć, jedno zadanie, drugie i powiedzieć, zrób jak będziesz miał problem, przyjdź,
jak najbardziej, tak? Zrób sam, tak? Postaraj się, później mogę sprawdzić to, natomiast jakby pałeczka leży po twojej stronie i ty powinieneś teraz sam to zrobić.
Ja myślę, że to też w dużej mierze zależy od dziecka, tak? Jeśli są takie dzieci, które faktycznie dłużej niż inne będą potrzebowały tej pomocy. Choćby w samej organizacji tego procesu odrabiania lekcji, że trzeba z nimi usiąść, trzeba im pokazać, tak, te zeszyty, do których trzeba zajrzeć, trzeba z nimi ten zeszyt przejrzeć, gdzie jest zaznaczony ten domek, tak, czy gwiazdeczka, że to zadanie jest do zrobienia. I czasami dłużej trochę przypilnować, czy ten proces sam odrabiania lekcji idzie tak, jak powinien. Natomiast powiem to, co mówię wszystkim rodzicom, którzy przychodzą tak w poradni i pytają, to odrabiać lekcje z tym dzieckiem, czy nie. Największy problem polega na tym, że w którymś momencie dziecko samo już nie będzie chciało z nami siedzieć. I teraz my sobie musimy jako rodzice zadać pytanie, czy jak ten przysłowiowy, tak, piąto-szóstoklasista trzaśnie drzwiami, tak, i powie, że no, on już nie jest dzieckiem i sobie sam poradzi, czy faktycznie jakby my go tego nauczyliśmy.
Czy on będzie potrafił sam wtedy te zadania domowe wykonywać?
Bo są dzieci, tak, i my takie mamy doświadczenie też w pracy nie tylko z dziećmi, ale też z młodzieżą, które no, w piątej, szóstej, czasem nawet później nie potrafią czytać planu lekcji ze zrozumieniem, tak? Nie wiedzą, co mają ze sobą zabrać do szkoły. Nie wiedzą, jak wybrać, co najpierw odrabiać, co później, jak się zabrać za pisanie wypracowania.
No już nie mówiąc o tym, że po prostu nawet nie rozumieją czasami treści samego zadania, tak? Z tym czytaniem ze zrozumieniem.
Natomiast
zawsze
z tym odrabianiem lekcji z dziećmi takim literka po literce bardzo trzeba uważać, bo w pewnym momencie te lekcje już są naprawdę dosyć trudne. I jak my jako rodzice na tej lekcji nie jesteśmy i nie jesteśmy też na bieżąco z tematem, to możemy, nie powiem, że się skompromitować. Tak,
ale stracić autorytet.
Ale też rodzice odrabiają wtedy lekcje, edukując się wcześniej i przygotowując się praktycznie do sprawdzianu, prawda?
Pytanie, czy ja mam na to czas jako rodzic. Tak? I czy jakby na tym polega bycie dobrym rodzicem, żeby po powrocie z pracy faktycznie te 3 godziny siedzieć jeszcze i nad tym dzieckiem wisieć tak niemalże.
To co zrobić, jeżeli już popełnimy taki błąd, jeżeli już gdzieś jesteśmy w tym takim systemie, że siedzimy razem z dzieckiem i ono od nas oczekuje już wręcz tego, że no to się nie zmieni, tak? Jak z tej sytuacji dość trudnej wybrnąć?
Na pewno etapami, tak? Bo jak teraz odetniemy dziecko tak od tego, do czego było przyzwyczajone, to raz, że będzie to duży stres i dla nas, i dla niego, a dwa, że ono faktycznie no, na którymś etapie po prostu tych umiejętności nie ma, żeby sobie poradzić. Więc zaczynamy takimi małymi krokami. To zrobimy właśnie, tak jak tutaj mówiłyśmy wcześniej, nie? Zrobimy jedno zadanie, zrobimy 2 zadania razem, potem ty już sam. Ja tutaj będę siedzieć, ale się nie odzywam. Na kolejnym etapie ja już pójdę sobie do drugiego pokoju, tak? Jak skończysz, to wtedy mi przyniesiesz i razem
sprawdzimy. Wspólnie.
Potem, jak już dziecko jest faktycznie takie bardziej no, usamodzielnione, tak? To tylko sprawdzamy razem, co masz do zrobienia, a ja potem tylko sprawdzę, czy wszystko jest zrobione, tak? Bo jakby już wiem, że sobie z tym poradzisz samo.
Pozwolić dziecku ponieść konsekwencje, kiedy na przykład ma dostać 2, wiemy na przykład, że ma zadane, twierdzi, że nie. Co wtedy?
Pytanie, czy twierdzi, bo nie ma takiej wiadomości, że ma jakieś zadanie domowe, czy twierdzi, że nie, bo po prostu nie ma ochoty odrabiać tych lekcji. Jeżeli ta druga opcja, no to dziecko niestety te konsekwencje musi ponieść, tak? Jedynka będzie. Oceny też są po to, żeby jakąś tam motywować dodatkowo dziecko i tą konsekwencją być. Dlatego jak najbardziej. Natomiast jeżeli to wynika z tego, że dziecko po prostu nie wiedziało, jakie ma zadanie domowe, no to wtedy gdzieś tam powinniśmy tym czujnym okiem zawsze zweryfikować i sprawdzić, czy
to jest
czy
na pewno
zadanie.
Też taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, bo tak jak tutaj Agata powiedziała, co innego, jeśli dziecko nie ma faktycznie takiej umiejętności, a są dzieci, które mają kłopoty, tak, że patrzą na kartkę, na której są 3 domki zaznaczone i
nie widzą
tak, że tam są 3 zadania do zrobienia w domu. I to jest na pewno już powód do tego, żeby na to zwrócić uwagę, skonsultować się ze specjalistą. No a co innego, tak, jeśli dziecko nawet do tego zeszytu nie zajrzy, tak, bo wie, że mama sprawdzi, a jak nie, to mama zadzwoni tak, do kolegi albo do mamy kolegi najczęściej tak, i spyta, co było zadane i jeszcze sama zrobi, jak ja powiem, że...
No właśnie, teraz są też takie dla rodziców udogodnienia, są librusy, elektroniczne dzienniki i bardzo często tam się te zadania domowe pojawiają, więc rodzic już wracając do domu wie, że dziecko ile ma zadań domowych, jakie klasówki następnego dnia będą, mówić też jakie były, jakie dziecko ma oceny, więc już z jakimś tam pakietem informacji wychodzi. I dlatego... No trzeba jakby zwrócić na to uwagę, nie? Czego od dziecka oczekujemy, czego chcemy, czy zostawiamy je samemu sobie, czy jednak prowadzimy
za
rączkę. Ale
na pewno zapewnić takie odpowiednie warunki, tak? Bo odrabianie lekcji, przygotowywanie się do zajęć, do sprawdzianów jest tak samo ważne, jak ten czas, który dziecko spędza w szkole. I tutaj no, wrócimy do tematu tych zajęć dodatkowych. Jak... To moje, nie wiem, 10-12-letnie dziecko, tak? Po 7 godzinach w szkole, po dodatkowym angielskim, po treningu, po jeszcze jakimś, nie wiem, kółku plastycznym, wraca do domu o tej godzinie 18, a ja wiem, że ma przed sobą jeszcze 2,5 godziny odrabiania lekcji, przygotowywania się do sprawdzianów. No to może to jest taki moment, gdzie warto by się było zatrzymać, tak? I zastanowić, czy 10-latek... naprawdę jest w stanie 12 godzin funkcjonować na takich wysokich obrotach.
dłużej niż dorosłe tak naprawdę, nie? Mhm.
A w jaki sposób motywować swoje dziecko do tego, żeby jednak chciało się uczyć? Bo często rodzice, nie mogę powiedzieć, że motywują w zły sposób, ale używają argumentów, bo Helenka, zobacz, dostała 4, 5, a ty masz tylko 3. Tak, to warto poprawić. Takie motywowanie przez rywalizację. W jaki sposób zrobić, żeby przede wszystkim nie spowodować, że nauka stanie się po prostu tylko zwykłym wyścigiem szczurów, że ważna jest ta ostateczna nota, którą dostajemy, a nie wiedza, którą zdobywamy.
No właśnie, dlatego pytanie jest do rodziców. Czy chcemy, żeby nasze dziecko miało same 5, tak? I tylko uczyło się po te oceny, czy jednak patrzymy perspektywicznie i dalej, tak? Pokazujemy, jakie będą efekty tego, jeżeli dziecko będzie miało dobre oceny, szczególnie z przedmiotów, które je interesują. Tak, że to wiąże się z tym, na jakie studia pójdzie, jaką będzie miało pracę w przyszłości, tak jak będzie mogło rozwijać swoje pasje, bo owszem, zajęcia pozalekcyjne zajęciami pozalekcyjnymi, ale gro dzieci jest takich, które faktycznie za swoją pasję uważają. Na przykład tą matematykę, przyrodę, biologię, geografię, czy
to
tego
typu. Łatwiej.
To im idzie łatwiej i w tym się czują bardzo dobrze, nie? Dlatego jeżeli na przykład dziecko lubi takie przedmioty, to będzie dla niego, to rozwija u niego taką motywację wewnętrzną, tak? Ja to lubię, ja chcę mieć z tego dobre oceny, więc wtedy rodzic mógłby troszeczkę przymrużyć i przymknąć oko na przykład nieco gorsze oceny z pozostałych przedmiotów. Tych, które być może dla dziecka nie są aż tak bardzo atrakcyjne, z których nie czują się aż tak dobrze.
Ja myślę, że to w ogóle jest... Tak trudno się do tego przyznać jako rodzicowi i to zawsze jest, może to będzie kontrowersyjne, tak jakby co powiem, ale dzieci takich naprawdę wybitnie uzdolnionych ze wszystkiego jest naprawdę bardzo mało.
Praktycznie ich nie ma.
Praktycznie ich nie ma. W związku z tym to też to nas trochę jako rodziców, no jakby należy, żeby te uzdolnienia i zainteresowania, bo to nie zawsze będzie to samo, rozpoznać i dobrze poprowadzić i umieć odpuścić. Tak, zwłaszcza już myślę na tym etapie starszym szkolnym, pod koniec podstawówki, czy w szkole tak ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej. No przychodzi taki etap, gdzie żeby mieć 5 z każdego przedmiotu, to wydaje się już naprawdę po prostu niemożliwe. Albo wymaga jakiegoś wysiłku, który jest zupełnie nieadekwatny do tego celu, tak i do wieku, w którym dziecko jest.
I często też jest tak, że 5 u jednego nauczyciela absolutnie nie jest równoznaczna z 5 innego nauczyciela. I takie sugerowanie się tylko i wyłącznie tym, że moje dziecko ma na przykład same 3, bądź też z języka polskiego tu ma 3, a z reszty przedmiotów ma 5, to też nie jest odpowiednie, nie?
Rzeczywistość też często pokazuje, że ci piątkowicze po prostu gorzej radzą sobie w przyszłości, prawda? Ci, którzy mieli same 5, spełniali oczekiwania rodziców bądź innych osób, gorzej znoszą porażki i chyba trudniej odnajdują się w takiej już codziennej rzeczywistości.
Ja mam takie wrażenie, że szkoła wrzuca nasze dzieci w pewne schematy i nie uczy kreatywnego myślenia, nie uczy radzenia sobie właśnie z problemami, z trudnościami, tylko każe podporządkować się i wejść właśnie w pewne schematy, tak? Dlatego, tak jak mówimy, ci piątkowicze, oni myślą w bardzo schematyczny sposób, tak? Wbiłam się w klucz, to znaczy, że jest super. Natomiast jeżeli wyjdę poza ten schemat, to już nie jest dla mnie komfortowe, już nie jest jakby w takiej mojej sferze bezpieczeństwa. I to faktycznie coś takiego jest. Natomiast 3, 4 uczniowie, którzy często lawirują, troszeczkę pokombinują, w późniejszych latach mogą sobie radzić zdecydowanie lepiej.
Najważniejsze, żeby faktycznie dziecko uczyło się z takim no, większym zaangażowaniem, poświęcało czas tego, czym się interesuje. I bo to tak myślę sobie, możemy sobie wyobrazić sytuację odwrotną, tak? Gdzie ktoś nawet jest uzdolniony na przykład matematycznie i jakby się trochę postarał, tak? To miałby dużo lepsze oceny. Natomiast po prostu nie chce i chce postawić na coś innego i to też myślę dużo takiej wymaga dojrzałości od rodzica i od nauczyciela, żeby to zaakceptować.
Bo przede wszystkim od rodzica, tak? Bo jeżeli widzimy, że mamy inteligentne dziecko, które by mogło, ale
tak, ale to ostatecznie dziecko podejmuje decyzję, w którym kierunku chce się rozwijać.
Tak, bo to ono też będzie jakby zbierało tego plony w późniejszych latach, nie? Swojego życia.
Mówimy tutaj o zajęciach szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych, to ja zapytam w ten sposób, czy w takiej tradycyjnej, współczesnej rodzinie jest jeszcze miejsce na nudę, bo nuda kiedyś była rzeczą normalną, a teraz odnoszę wrażenie, że nie pozwalamy właściwie, zabieramy tą przestrzeń na nudę, wypełniając ją dodatkowymi jeszcze zajęciami, które ewentualnie mogą się przydać.
Mhm. Dzieciaki chyba nawet nie potrafią się nudzić. Tak doszliśmy ostatnio do takiego wniosku, że jest im ciężko usiąść, samemu się ze sobą pobawić, czy właśnie tak samodzielnie spędzić czas. My ciągle staramy się zapewnić im coś dodatkowego. Już nawet nie mówię tutaj o tych zajęciach dodatkowych, tak? Ale w domu. Tak, one wymagają ciągłej uwagi, ciągłego zainteresowania, ciągle nowych zabawek, jakby spędzania czasu w taki sposób bardzo atrakcyjny, ale taki, w taki sposób, żeby być w centrum uwagi non-stop.
Ja nie wiem, wydaje mi się, że też trochę wpadamy w takie właśnie błędne koło, że wszystkie dodatkowe zajęcia dla dzieci, żeby były rozwijające, to musi prowadzić ktoś profesjonalny. Mm-hmm. Tak, w związku z tym, jak dziecko lubi rysować, to mu zaraz szukamy tak jakiegoś klubiku malucha, gdzie będą zajęcia tak z kimś,
kto szkicowania
tutaj, wręcz. Tak, ze szkicowania. Jak nasze dziecko lubi tak skakać gdzieś tam na placu zabaw, to już zaraz tak lecimy do telefonu, żeby je zapisać na akrobatykę. Nie doceniamy absolutnie i myślę sobie, że z taką, nie wiem, czy to wynika z tego, że rodzice mają mniej zaufania do siebie, czy z czego?
Nie chcą tego czasu poświęcać dzieciom, nie? Nie chcemy albo nie mamy czasu, nie mamy chęci.
Nawet
na to.
Myślę sobie, że może byśmy chcieli, ale jakoś tak wydaje nam się, że ktoś to zrobi lepiej. Tak, że no co ja tam mogę, ja się na tym nie znam, to lepiej zapiszę je na zajęcia.
Tak, no, ale z drugiej strony to jest właśnie bardzo wygodne dla rodziców. Tak, ja nie mówię tego w takim dobrym słowa znaczeniu, natomiast trochę negatywnym. Wracamy po pracy, jesteśmy bardzo zmęczeni, wyślemy dzieci na jedne, drugie, trzecie zajęcia, przynajmniej sami sobie w tym czasie odpoczniemy,
mamy
nie? My mamy dziecko z
głowy.
No
ale tak jak już mówiliśmy tutaj wcześniej, że no, to jest takie błędne koło, bo jak dziecko nie nauczy się zajmować same sobą, to do osiemnastki, tak? Będzie za nami chodzić. Co ja mam ze sobą zrobić?
No to co robimy, kiedy przychodzi do nas dziecko w takim wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i mówi, mamo, nudzę się.
Dajmy opcje, dajmy różne możliwości, niech dziecko samo popróbuje.
A jeżeli to nie działa? Wymaga tej interakcji, wymaga zaangażowania drugiego człowieka, tak? Żeby to właściwie ten drugi człowiek był dla niego atrakcją, a nie rzecz, którą się akurat zajmuje.
Możemy wspólnie spędzić czas na tych różnych opcjach, a później zostawić dziecko same. Mhm. Tak? Na takiej zasadzie.
I znowu etapami. Jeśli faktycznie wiemy, że nasze dziecko jest przyzwyczajone do tego, że cały czas ktoś z nim jest, to robimy, być może ono po prostu nie potrafi się samo bawić. Więc zaczynamy od tego, że po prostu tak pytamy, którą zabawką by się chciało pobawić, wyciągamy ją i pokazujemy, co z tym w ogóle można zrobić. I zostawiamy potem dziecko samo. I myślę sobie, że to też jest takie rozwijanie kreatywności i wyobraźni, może nie w ramach jakichś specjalistycznych zajęć, tak, ale może się okazać, że to, co dla nas jest układanką i tylko układanką, tak, to nasz przedszkolak zrobi z tego, tak, jak most, wieże albo
niesamowitą bazę.
Tak, ludziki. I to czasami jest dużo, tak, bardziej rozwijające niż
posyłanie na
niż
kolejne zajęcia.
To na koniec jeszcze kwestia taka dosyć kontrowersyjna wśród rodziców. Elektronika. Bo jak wiadomo, elektronika towarzyszy nam praktycznie codziennie i wszędzie. Sami jako dorośli nosimy ze sobą komórki. Mamy problem, żeby się z tymi komórkami rozstać. Z drugiej strony telewizor, komputer. I pojawia się pytanie, gdzie znaleźć ten złoty środek, żeby z jednej strony nie zabraniać tych nowych technologii, bo one będą towarzyszyły nam, również naszym dzieciom, kiedy będą dorastać, ale też zauważyć ten moment, kiedy świat wirtualny i świat elektroniczny będzie ważniejszy niż tworzenie czy budowanie relacji, bo z tym bez wątpienia we współczesnym świecie mamy spory problem. Trudna kwestia.
Bardzo trudna, ponieważ to jest tak naprawdę temat rzeka. I o nim by można było mówić bardzo dużo. Mnie się wydaje, że na pewno nie możemy jakby podejść do takiego, do tego tematu, że na przykład moje dziecko w ogóle nie będzie oglądało telewizji, bądź w ogóle nie będzie miało styczności z telefonem, z komórką, albo tej komórki nie będziemy chcieli kupić, ponieważ jakby ograniczymy go bardzo mocno i w dostępie do informacji i tak naprawdę zabierzemy mu cząstkę świata, bo dzieciaki, szczególnie młodzież, aktualnie oprócz tego, że jakby żyją, funkcjonują społecznie w klasach, w grupach, bardzo mocno żyją w tym świecie wirtualnym i połowa ich życia to jest w tak zwanym realu, a połowa jest w świecie takim internetowym. Oczywiście mamy mnóstwo symptomów, które świadczą o tym, że dzieci na przykład zaczynają być uzależnione, tak? Jeżeli faktycznie dziecko zaczyna być przemęczone, zaniedbuje swoje obowiązki, no to już powinna nam się pojawić czerwona lampka. Jeżeli mamy różnego rodzaju przekrwione oczy, tak? Jeżeli dziecko zamyka się w pokoju, spędza tam przy komputerze, przy telefonie faktycznie 90% swojego wolnego czasu, no to już powinno być dla nas takim znakiem ostrzegawczym. Coś powinniśmy z tym zrobić, tak?
Komputer nie jest wtedy tylko do komunikacji, do umówienia się na dworze czy w jakimkolwiek innym miejscu, tylko jest jakby światem, w którym się dziecko czuje bezpiecznie.
Tak, w którym się czuje dobrze, czuje się bezpiecznie, gdzie ma tylko i wyłącznie znajomych. Tak, owszem, trzeba też pamiętać, że internet daje mnóstwo możliwości dzieciom, tak? To jest świetne źródło informacji, tak? Dzieciaki też odrabiają lekcje przy pomocy komputera, przy pomocy internetu i to jest świetne. Też powinniśmy dzieciaki uczyć rozróżniania takich źródeł, które są wiarygodne, które mniej wiarygodne i to też powinna robić szkoła. No ale zagrożenia również są, nie?
Dzieci na pewno z komputera i telefonu będą korzystać, bo to jest w dzisiejszych czasach, no, tego się nie da uniknąć. Zakazując, tak, zabierając, to trochę je upośledzamy, tak? Bo to są umiejętności, gdzie nawet szkoła, tak, zakłada, że dziecko będzie potrafiło tak takim sprzętem się posługiwać. Natomiast jeśli tak rodziców trochę niepokoi ten czas, jaki dziecko spędza. Myślę sobie zwłaszcza przy telefonie, bo to chyba teraz jest taka zmora, to ja bym też proponowała zacząć od takiego rachunku sumienia od swojego siebie i całej rodziny, tak? Czy jak powiedzmy, czy to nie jest czasem tak, że nawet jak mam się z tym moim przedszkolakiem bawić, to gdzieś ten telefon zawsze w zasięgu wzroku jest i ja przy okazji gdzieś tam sobie robię. Czy jak się bawimy, tak, to układamy puzzle, czy to puzzle układamy na tablecie, tak? Bo jest taka aplikacja i czemu z tego nie skorzystać? Czy to nie jest tak, że faktycznie te nasze telefony to są dodatkowi domownicy, tak? Którzy muszą być na stole, którzy są wtedy, kiedy odpoczywamy, kiedy pracujemy, ciągle gdzieś w zasięgu wzroku.
Bo dzieci faktycznie uczą się przez naśladowanie, tak? I to, co robi dorosły, bardzo często jest powielane przez dziecko. Tak?
A trzeba pamiętać o tym, dziecko, że to są dodatkowe bodźce, których cały czas dostarczamy naszemu mózgowi, prawda?
Jak najbardziej. Dzieci są wówczas też przebodźcowane, szczególnie takie maluchy, tak? Pojawiają się nam później problemy z koncentracją w szkole. Dziecku trudno jest się skupić na tym, co pani mówi na lekcji, bo powiedzmy przysłowiowa mucha na szybie jest tak samo atrakcyjna jak ten nauczyciel przy tablicy.
Ja bym zwłaszcza uważała na właśnie telefony, komputery, telewizor, tak, jakiekolwiek takie techniczne urządzenia przed snem. Dlatego, że wystarczy nawet samemu sobie pomyśleć, że my jako dorośli, jak jesteśmy zmęczeni i oglądamy telewizję i ten, zanim się wyciszymy, zanim nasza głowa tak trochę się przygotuje do tego snu, to ten czas mija. I dzieci mają jeszcze trudniej, bo te emocje z nich opadają dużo wolniej, więc jeżeli nasz 10-latek, tak, czy 13-latek, czy nawet 15-latek idzie do łóżka, tak, z telefonem i jeszcze coś tam sobie ogląda, jeszcze sobie rozmawia z kolegami, to możemy mieć pewność, że mimo tego, że niby o tej 10-9, tak, poszedł spać, to wcale nie poszedł. Zanim zacznie się ta faza odpoczynku, to jeszcze czas minie. Pół godziny ciszy, tak bym powiedziała, przed snem dla wszystkich by się przydało.
Konkluzja na koniec naszej audycji. Jak znaleźć ten złoty środek, ten balans między zajęciami szkolnymi, pozaszkolnymi, dodatkowymi? W jaki sposób nie sprawić krzywdy naszym najbliższym?
Ja myślę, że nic na siłę. Zaufać sobie i zaufać dziecku.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Psycholog dziecięcy Agata Łopato, Fundacja Black Butterflies, Marta Lubieniecka-Witkowska, psycholog, poradnia psychologiczna w Sulechowie. To ekspertki, które pojawiły się w Radiu Zachód. Audycję przygotowała i prowadziła Karolina Kamińska.
co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.